Gościem poranka wnet jest Tomasz Rzymkowski, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
W piątek dziennikarze oczekiwali na wspólną konferencję prasową Pawła Kukiza, pana Jakubiaka i pana Liroya. Do tej konferencji nie doszło, miało dojść do jakiegoś porozumienia. Paweł Kukiz nie wyszedł na tą konferencję prasową. Dlaczego?
Nie wiem, trzeba pytać Pawła Kukiza. Ja byłem zaskoczony w ogóle tą konferencją prasową, bo można powiedzieć, nawet zszokowany, tym bardziej wsłuchując się w głos pana Jakubiaka od kilkunastu miesięcy, gdzie, by powiedział, zajadle atakuje samego Pawła Kukiza i ruch Kukiz 15.
Czyli rozumiem, że nie był pan wtajemniczony w ogóle w negocjacje, które prowadził lider ruchu, do którego pan należy.
No te negocjacje, co zdradzili panowie Liroy i Jakubiak w takim streamie na jednym z mediów społecznościowych, trwały takiej pełnej konfidencji od kilkunastu dni, o czym ani Paweł Kukiz nie informował członków klubu, ani panowie nie informowali.
Czyli rozumiem, że gdyby Paweł Kukiz był na tej konferencji prasowej i powiedział, że podpisuje wspólne porozumienie i chce razem pójść do wyborów, wtedy jeden z podstawowych polityków ruchu Kukiz 15, Tomasz Rzymkowski, powiedziałby temu czemuś nie.
Tak, zdecydowanie nie. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem, aby Marek Jakubiak wracał do klubu. Już w przypadku kolegi Liroya nie jestem taki, bym powiedział, zdecydowany. Znaczy ja akurat wobec Piotra nie mam żadnych zastrzeżeń. On nigdy nas jakoś specjalnie nie atakował.
A z kolei te negocjacje z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy to jest możliwe, żeby ruch Kukiz 15 wspólnie z PSL-em szedł do wyborów parlamentarnych?
Czy ja bym to nie nazywał negocjacjami, bardziej rozmowami. Ja uważam, że PSL po prostu negocjuje dobrą pozycję startową w ramach Koalicji Europejskiej, wsłuchując się w głos polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mówią, że będą razem z Platformą, SLD i innymi częściami składowymi Koalicji Europejskiej startować do Senatu, a jednocześnie mówią o jakiejś tam chadeckiej kotwicy, o konserwatywnych wartościach i o tym, że chcą w innej konfiguracji startować do Sejmu. Uważam to za blef, za po prostu zagrywkę karcianą, już nie chcę mówić pokerową. Natomiast ja uważam, że koniec końców Platformy odtworzy się może pod inną nazwą Koalicja Europejska w wyborach do Sejmu.
Czy ruch Kukiz 15 po tych nieudanych wyborach do Parlamentu Europejskiego przeżywa głęboki kryzys?
Nie, ja uważam, że w tej chwili trwają dyskusje, w jakiej konfiguracji, z kim powinniśmy iść w wyborach parlamentarnych, bo to, że z kimś musimy iść, nie budzi żadnej wątpliwości. Czy my zrozumieliśmy tą lekcję, jaką były wybory do Parlamentu Europejskiego?
Jaki jest wybór tak na dobrą sprawę? Z jednej strony jest Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony jest Konfederacja, z trzeciej jest Koalicja Europejska. Rozumiem, że z Koalicją Europejską na pewno nie.
Na pewno nie.
Z kolei z Konfederacją tak czy nie?
Ja nie chcę za całe ugrupowanie się wypowiadać. No, dla mnie jest to bardzo trudne, aby z Konfederacją pójść, w zasadzie niemożliwe.
Dlaczego?
To z racji na fundamentalne różnice między moim patrzeniem na rzeczywistość, przede wszystkim na te kwestie dotyczące bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa państwa. Ja uważam, że dwa filary naszego bezpieczeństwa to jest członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. Koledzy z Konfederacji uważają, że powinniśmy się zwrócić w stronę Rosji, powinniśmy wystąpić z Unii Europejskiej, a wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, który mówi, że on reprezentuje partię rosyjską w Polsce, no to bym powiedział, nie tyle mnie szokują, bo już Janusz Korwin-Mikke nie jest w stanie mnie niczym zszokować, co bardziej oburzają.
A czego się pan spodziewa po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie?
Trudno jest mi tak naprawdę powiedzieć, czego możemy się spodziewać po tej wizycie. Czy będą jakieś istotne decyzje dotyczące naszego bezpieczeństwa, czyli decyzje dotyczące się rozlokowania większej grupy żołnierzy amerykańskich w Polsce, czy też kwestie związane z relacjami dwustronnymi polsko-amerykańskimi dotyczące kwestii gospodarczych. Mamy za sobą już szereg umów dotyczących chociażby handlu surowcami energetycznymi, inwestycji amerykańskich w Polsce. Zobaczymy tak naprawdę, co ta rozmowa przyniesie. Skoro została zorganizowana, to mam nadzieję, że ta agenda przygotowana przez urzędników Białego Domu, ale również przez przedstawicieli naszego MSZ-u i Kancelarii Prezydenta, no jest na wysokim, najwyższym poziomie.
A kiedy możemy się spodziewać raportu komisji Amber Gold?
Projekt raportu od bodajże 3 tygodni wisi na stronie internetowej komisji sejmowej. Natomiast oficjalne, jednoznaczne i już nie podlegające jakiejkolwiek dyskusji stanowisko w formie sprawozdania z prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold będzie przyjęte w czwartek na ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej.
Ma pan poczucie, że udało się odpowiedzieć na większość pytań?
Tak, oczywiście pewien niedosyt pozostaje, ale to już bym powiedział niedosyt wynikający z ciekawości ludzkiej, aniżeli z tych zadań, które Sejm w drodze uchwały sejmowej w 2016 roku postawił przed Sejmową Komisją Śledczą w chwili jej powoływania. Ta ciekawość wynika, powiedziałbym, z kwestii poza przedmiotem prac komisji, czyli kto stał za Marcinem bez imienia i nazwiska, jakie grupy przestępcze, jaki był cel wykorzystania środków finansowych z Amber Gold w linie lotnicze.
Czy był plan główny?
Tak. Znaczy, ja mam wrażenie, że nie było planu głównego od samego początku, czyli od 2009 roku. Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie ad hoc nagle stwierdzono, że pieniądze z piramidy finansowej będą wykorzystane w przemyśle lotniczym. Tylko jaki był cel tworzenia tego przemysłu lotniczego? Czy tylko i wyłącznie kwestia związana z obsługą Euro 2012, czy uderzenie w polskiego przewoźnika PLL LOT, czy próba użycia tej floty powietrznej do zupełnie innych celów? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Na to pytanie mogą mieć odpowiedź służby specjalne, jeśli tą sprawą się zajmują.
A obraz tego, co dzieje się w Trójmieście, pan ma? Jakie siły tam rządzą i którędy te walizki z pieniędzmi krążyły?
Tak, mam obraz bardzo dobry Trójmiasta. Nie zmieniam zdania. Uważam, że Trójmiasto to jest polska Sycylia, a stolicą Sycylii jest Palermo, czyli Gdańsk.
Jakie są przesłanki do tego?
No, powiedział, wielopoziomowe powiązania świata biznesu, polityki, samorządu, świata przestępczego i to takiego, bym powiedział, międzynarodowego.
I czy taka teza znajdzie się w raporcie komisji?
Tak, ona się znajduje.
Z rozmaitymi dowodami.
No, takie materiały były w dyspozycji komisji. To są jawne materiały. Ja taką prezentację przygotowaną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2013 roku, czyli jeszcze pod rządami Platformy Obywatelskiej, gdzie występują w zasadzie wyłącznie politycy Platformy, samorządowcy trójmiejscy, biznesmeni, mafia polska, rosyjska, szereg urzędników z różnych branż, ale mających jakieś związki z Trójmiastem. Została przygotowana. Ja tam przedłożyłem chociażby Donaldowi Tuskowi podczas przesłuchania z pytaniem, czy szef ABW, czy jakikolwiek inny funkcjonariusz tej formacji przedstawił ówczesnemu prezesowi Rady Ministrów ustalenia najpotężniejszej służby specjalnej podległej prezesowi Rady Ministrów, w jakiej matni znajdują się bliżsi lub dalsi znajomi czy przyjaciele, a nawet członkowie rządu ówczesnego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Donald Tusk bał się dotknąć tej prezentacji, więc mam nadzieję, że ją zna.
Czy to jest przeszłość Trójmiasta, to Palermo, czy to nadal jest kontynuowane?
Tam jest pełna ciągłość, bym powiedział. Nawet bym powiedział ciągłość instytucjonalna.
I tak zawieszamy, czekamy w takim razie na tę oficjalną publikację raportu komisji Amber Gold. To w najbliższą środę, rozumiem?
Najbliższy czwartek zaczyna się posiedzenie o godzinie 12, potem o 13 mamy w trybie już niejawnym, tak aby spokojnie pracować i będzie przygotowany projekt, przygotowany to już jest projekt, tylko będzie uchwalony po przyjęciu odpowiednich poprawek wniesionych przez członków komisji.
I potem procedura jest taka, że trafia ten raport, czy on
raport
to jest koniec?
Kończy się na etapie komisji. Nie jest tak jak w przypadku pierwszego raportu, takiego bardzo głośnego afery Rywina, gdzie Sejm w drodze uchwały całego Sejmu przyjmował. Dzisiaj mamy ustawę, ustawa mówi jasno i regulamin Sejmu, że to prace komisji i sprawozdanie są na poziomie komisji śledczej.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję również.
Tomasz Rzymkowski, poseł ruchu Kukiz 15, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:46. Wczoraj skończył się Kongres Polska, wielki projekt. Nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego otrzymał profesor Andrzej Nowak. Posłuchajmy krótkiego fragmentu wystąpienia pana profesora.
Bez takich wydarzeń, myślę, trudno byłoby ożywiać w sobie poczucie, że warto być Polakiem także w XXI wieku, już XI wiek od czasu, kiedy Polska ujawniła się jako pewna wspólnota. W moim życiu przypominam sobie kilka takich dat, które Państwo też na pewno kojarzycie. W większości na pewno z Państwa one bardzo wiele mówią. Akurat spotykamy się co do dnia, co do momentu, chyba co do chwili. W 40. rocznicę bierzmowania dziejów dokonanego na krakowskich Błoniach przez papieża Jana Pawła II. To było rzeczywiście dokładnie 40 lat temu. Wtedy miałem 19 lat, tak jak każdy, kto był wtedy wśród tych 2 milionów ludzi zgromadzonych na Błoniach, przeżyłem tam te słowa o tym, że powinniśmy to dziedzictwo, któremu na imię Polska, podjąć i nieść dalej. Przyjąłem z wielkim wrażeniem. To było naprawdę coś trafiającego do serc, do sumień, coś, co zmieniło Polskę, razem ze słowami wypowiedzianymi tydzień wcześniej tu w Warszawie. Ale następne wydarzenia, które także jakoś kojarzą się z tym czasem czerwcowym, to 4 czerwca 89, później bolesne bardzo dla mnie w każdym razie rozczarowanie 5 czerwca, kiedy okazało się, że pacta sunt servanda, że ważna jest umowa zawarta z właścicielami PRL-u bardziej od umowy, jaką zawierają wybrani z wyborcami, z obywatelami.
Wręczenie nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego profesorowi Andrzejowi Nowakowi. To było święto nie tylko dla tych wszystkich, którzy lubią, nie tylko dla tych wszystkich, którzy są wielbicielami profesora Andrzeja Nowaka, ale też święto dla tych, którzy są w Krakowie, dla tej krakowskiej elity. I mamy połączenie z profesorem Andrzejem Szczerskim, wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
Jak pan przyjął nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego wręczoną profesorowi Andrzejowi Nowakowi?
Z wielką radością, dlatego że to jest postać, która bez wątpienia na tę nagrodę zasługuje, ale też został doceniony akademicki historyk, który potrafi łączyć taką działalność naukową na najwyższym poziomie z działalnością publiczną. To jest ten taki model intelektualisty, który jest też zaangażowany w życie publiczne. I profesor Nowak pokazuje, że w każdym z tych dziedzin można najwyższe standardy spełniać i rzeczywiście być kimś, kto może być autorytetem po prostu w obu tych obszarach. To dla nas bardzo ważne.
I profesor Andrzej Nowak takim autorytetem jest. Prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Kuriera Wnet powiedział, że jest jednym z nielicznych historyków, którzy wiedzą, czym jest polityka. To też jest bardzo ważna cecha dla historyka, który potrafi nie tylko z zewnątrz spojrzeć, ale wczuć się w to, co się dzieje w politycznych gabinetach.
Tak, i profesor Nowak historię pisze w ten sposób, że ona jest inspiracją, a często po prostu wskazówką na jak dzisiaj podejmować decyzje bardzo konkretne. Ja myślę, że z jego twórczości wynika z jednej strony takie przekonanie, że politykę tworzy się przez konkretne decyzje w konkretnych sytuacjach historycznych i trzeba umieć je wykorzystywać, ale umiejętność podejmowania tych decyzji wynika z głębokiej wiedzy na temat tego, czym jest historia naszego kraju, czym jest jego specyfika cywilizacyjna, czym jest jego siła. I jeżeli ktoś potrafi taki rozmiłować się w polskości, to po prostu będzie podejmować dobre decyzje, już bardzo konkretne. I chyba to jest ta taka niezwykła zdolność profesora, jednocześnie waga jego książek. Jeżeli czytamy historię Polski, kolejne tomy, to tak to właśnie wygląda. On pokazuje, jak rodziła się dosłownie i w tej sferze wartości Polska. I pokazuje, że dzisiaj trzeba po prostu do tych korzeni wrócić.
Ale w czasie Kongresu Polska Wielki Projekt był również ważny panel poświęcony kulturze. Jaką strategię kulturalną powinno mieć polskie państwo, począwszy od roku 2019?
To prawda, to był panel, który przygotowałem we współpracy z bardzo znaczącymi postaciami dla współczesnej sceny artystycznej, kulturalnej w Polsce. I tutaj konstatacje były bardzo znaczące też. Krzysztof Keller pokazywał, że na obecnym etapie, kiedy możemy powiedzieć, że pewien model transformacji tej, którą znamy z roku 89, jak początku i gdzieś dobiegł końca. I dzisiaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że kultura już nie jest, nie powinna służyć wyrównywaniu różnic, doganianiu, czy poszukiwaniu jakichś problemów z przeszłości, które trzeba dzisiaj nadrobić. Że dzisiaj jesteśmy przed taką definicją nowej misji kultury polskiej. On mówił o misjonizmie. Chodzi o to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że siła kulturotwórcza i cywilizacyjna Polski, jakby wracamy na swoje miejsce w Europie po prostu. Jesteśmy też punktem odniesienia dla państw w naszym regionie i to przekonanie, że mamy przestać myśleć nie tylko w kategoriach właśnie prowincji czy doganiania, ale wrócić do takich cywilizacyjnych inspiracji czy po prostu formacji, którą na przykład w jego badaniach literackich był przed laty wieki sarmatyzm, ale nie chodzi oczywiście o jego powtarzanie, tylko pokazanie, jaka dzisiaj może być misja kultury polskiej. Wawrzyniec Rymkiewicz mówił o znaczeniu edukacji. On zwracał uwagę na znaczenie edukacji elit, ale zarówno w wielkich ośrodkach miejskich, jak i na tak zwanej prowincji. Mówił o całym systemie szkolnictwa i takiego, który jest nakierowany na kształcenie ludzi świadomych swojej genealogii kulturowej. Bo to wcale nie jest dzisiaj takie oczywiste, bo bardzo często właśnie te środki edukacyjne są miejscem, gdzie te kanony się podważa albo nawet deprecjonuje całkowicie. Kalina Zalewska mówiła o teatrze. To był taki szczegółowy przykład tego, jak pewna ważna dziedzina sztuki stała się właśnie polem konfliktu. I ona pokazywała, że ten konflikt właśnie nie jest niczym wartościowym wbrew temu, co się głosi, że to konflikt jest esencją demokracji. Nie, że właśnie esencją demokracji jest znajdowanie wspólnych miejsc, wokół których możemy potem tworzyć indywidualne historie, interpretacje, no po prostu być swobodnymi. Ale te miejsca wspólne są kluczowe. Ona pokazywała, że na przykład takim odniesieniem może być tradycja chrześcijańska, niekoniecznie rozumiana w sposób konfesyjny czy religijny, ale po prostu pewna cywilizacyjna wartość, jaką wniosło chrześcijaństwo, które przecież z polskością jest związane od początku naszej historii. I wreszcie Barbara Tchabowska mówiła o specyfice mediów, które mówią dzisiaj o kulturze, bo to jest też bardzo ważne, żebyśmy potrafili odróżnić ten taki bieżący szum, który się pojawia, który jest, wydaje się, tak strasznie ważny, a tak naprawdę są ważniejsze sprawy, dużo bardziej fundamentalne i żebyśmy nie dali się zdominować przez taką bieżącą nawał informacji. Ona podała bardzo też ciekawe przykłady, czym to może skutkować, na przykład tym, że modele promowania kultury polskiej za granicą są podporządkowane temu, co media za granicą piszą o polskiej kulturze, prawda? Więc do tego stopnia gdzieś brakuje takiej pewności siebie po prostu, że decyzje strategiczne są podejmowane w oparciu o w zasadzie drugorzędne czy trzeciorzędne opinie, a jednak są bardzo znaczące, więc to też mówiliśmy o takim zmianie wektora, że tak powiem, w promowaniu kultury polskiej za granicą.
Ale tylko mówiliśmy, czy też stworzyliśmy jakieś przesłanki, jakieś punkty, jakieś postulaty do przyszłego programu politycznego?
Tutaj jeszcze dodam, że założeniem całego panelu była ta warstwa ideowa, ale były też bardzo konkretne pomysły, jak najbardziej. Czyli na przykład pytanie o budowę nowej sieci szkół, takich, które są kierowane, sfinansowane przez państwo, które dbają o kształcenie elit, w takim modelu francuskim, albo modelu z II Rzeczypospolitej. Tam został podany jako przykład jedna ze szkół warszawskich średnich, które były otwarte na bardzo szerokie grupy społeczne, ale kształciły właśnie elitę, i to był wielki sukces też II Rzeczypospolitej, że potrafiła stworzyć taki model instytucji edukacyjnej. Z panelu brała jeszcze udział jako dyskutantka profesor Joanna Sosnowska z Instytutu Sztuki PAN. Ona z kolei mówiła o takiej potrzebie edukacji do sztuki współczesnej, żebyśmy jej nie tracili z oczu i żeby pamiętali, że ona też mówi o czasach nam współczesnych. Rzeczy bardzo ważne, nie możemy jej deprecjonować. No, mieliśmy też dyskusje bardzo konkretne na temat takich właśnie narzędzi do promowania kultury polskiej za granicą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia. Natomiast szczegóły zostawiamy na kolejny etap, bo to są sprawy, które na kongresie już na to po prostu nie ma czasu i też to jest trochę innego typu forum. Ale wydaje mi się, że te kierunki były wyraźnie zaznaczone, czyli z jednej strony budowanie takich instytucji kultury w Polsce, które będą znaczenie Polski dziedzictwa pokazać w kraju, za granicą, nowy model edukacji, instytucji edukacyjnych, które nie są poddane takiej presji rynku edukacyjnego, bo jest coś takiego dzisiaj w Polsce i to działa destrukcyjnie na zwłaszcza szkolnictwo wyższe i średnie, oraz cały ten model takiego innego myślenia o promowaniu siebie w świecie.
Wzmocniony wrócił pan do Krakowa po tym kongresie Polska Wielki Projekt?
Bez wątpienia. Ja jestem od już wielu lat uczestnikiem kongresu, współorganizuję go i jest to niezwykłe przeżycie, ponieważ pokazuje olbrzymie zainteresowanie, przede wszystkim ideowe zaplecze, tak powiem, tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce, bo co rok mamy kilkanaście paneli z uczestnikami, którzy są albo regularnie obecni, albo pojawiają się po raz pierwszy, na nowe tematy, które odpowiadają na to, co dzieje się w Polsce i w świecie. To jest taka rzeczywista kronika tego, co dzieje się wokół nas i jak na to możemy wpływać i zmieniać. To jest olbrzymi kapitał intelektualny, którym dysponuje strona konserwatywna, powiedzmy, czy prawicowa w Polsce, która w ten sposób pokazuje, że jest przygotowana do rządzenia i przygotowana też do tego, żeby kolejne wyzwania podejmować. I to jest niezwykle budujące. I też atmosfera, która tam jest, bo to są zarówno eksperci, takie postaci pomnikowe jak profesor Nowak, są ludzie średniego i młodego pokolenia. Mamy bardzo nowe środowiska. No, w tym roku na przykład po raz pierwszy była mowa o rolnictwie, która jest bardzo ważną częścią gospodarki, więc mamy te kwestie ekonomiczne, polityczne, kulturalne. No, tak tam się jedzie jak do Soplicowa kiedyś, prawda, żeby się napić i naddyszeć ojczyzny, ale to jest naprawdę bardzo ważne forum i otwarte na wyzwania przyszłości, używając takiego języka trochę dziennikarskiego, w złym sensie tego słowa, więc to jest naprawdę miejsce, gdzie człowiek jest przekonany, że w Polsce są ludzie, którzy mają pomysł na jej przyszłość.
A pytanie jeszcze jedno, prawie na zakończenie rozmowy. Kiedy będzie dostępny zbiór Czartoryskich dla publiczności?
Od grudnia tego roku. Tam, jak się orientuję, prace są prowadzone bardzo intensywnie. To jest wielkie osiągnięcie premiera Glińskiego, zakup tej kolekcji. No i w tej chwili to już pozostaje tylko jej udostępnienie. No bardzo na to czekamy, chyba nie tylko w Krakowie.
ponieważ jest godzina ósma. O godzinie ósmej do studia w poniedziałki wchodzi Aleksander Wierzejski, zaczyna się przegląd prasy, a profesor Andrzej Szczerski pojechał do Krakowa mając kurier w dłoni, nieprawdaż?
Zabrałem, owszem, miałem dostałem na stanowisku radia kurier. W ogóle bardzo się cieszę, że radio jest tym radiem dwóch stolic, bo jeżeli coś jeszcze byśmy chcieli w Polsce zmienić, a propos mediów, to ta równowaga medialna, a właściwie poszerzenie spektrum, które media obejmują, i zwłaszcza żeby wyprowadzić się trochę bardziej z Warszawy. No i tutaj z przyjemnością widzę, że już pierwszy krok został poczyniony.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Szczerski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, był gościem Poranka Wnet. A na zegarze już godzina 8:01.